Dwie kozy przyglądały się nieznajomemu ze stromego, ogrodzonego płotem pastwiska. W długiej trawie pod śliwami i drzewami brzoskwiniowymi przechadzało się stadko kur i kurcząt, dziobiących leniwie i prowadzących ciche rozmowy. Na niskiej drabinie opartej o pień jednego z drzew stał mężczyzna. Jego głowa kryła się wśród liści. Podróżny dostrzegł tylko nagie, brązowe nogi. — Witam — powiedział. Po chwili powtórzył to samo nieco głośniej. Liście zatrzęsły się i mężczyzna zszedł szybko z drabiny. W ręce trzymał garść śliwek. Gdy zeskoczył na ziemię, drugą dłonią przegnał kilka pszczół zwabionych słodyczą owoców. Ruszył naprzód. Niski, wyprostowany, związane z tyłu siwe włosy odsłaniały piękną, podstarzałą twarz. Wyglądał na jakieś 70 lat. Jego lewy policzek aż do szczęki przecinały cztery białe linie, stare blizny. Spojrzenie miał czyste, otwarte, pełne mocy. Są dojrzałe, oznajmił, choć jutro będą smakować jeszcze lepiej. Wyciągnął rękę, częstując gościa małymi, żółtymi śliwkami. Panie Krogulcze, powiedział cicho przybysz, arcymagu. Stary człowiek skinął krótko głową. Chodź do cienia, rzucił. Nieznajomy podążył za nim i usiadł na drewnianej ławie w cieniu rosnącego obok domu przysadzistego drzewa. Podziękował za śliwki, wypłukane i podane w wiklinowym koszyku. Zjadł jedną, drugą, trzecią. Pytany przyznał, że nic nie jadł cały dzień. Gospodarz zniknął w środku domu, a po chwili przyniósł chleb, ser i pół cebuli. Gość zjadł, popijając kubkiem zimnej wody podanej przez gospodarza, który dla towarzystwa poczęstował się śliwkami. — Wyglądasz na zmęczonego. Z jak daleka przybywasz? — Z rokę. Twarz starego człowieka pozostała nieprzenikniona. — Nie zgadłbym — rzekł tylko. — Pochodzę z Taonu, panie. Popłynąłem stamtąd na rokę, a tam mistrz wzorów powiedział, że powinienem udać się tutaj, do ciebie. — Czemu? Spojrzenie gospodarza budziło lęk. Ponieważ przemierzyłeś żyw mroczną krainę, niski głos przybysza załamał się lekko. Stary człowiek dokończył za niego. I dotarłem do odległych brzegów dnia. Istotnie, jednakże przepowiednia ta zwiastowała nadejście naszego króla, Lebannena. Byłeś z nim wtedy, panie. Byłem. On zdobył tam swe królestwo, ja pozostawiłem moje. Nie obdarowuj mnie więc żadnymi tytułami, jestem jastrząb, albo krogulec, jak wolisz. A jak mam zwać ciebie? Gość wymamrotał swe imię użytkowe. Olcha. Jedzenie, picie, cień i odpoczynek wyraźnie go odprężyły, lecz nadal wyglądał na wyczerpanego. Przepełniał go pełen znużenia smutek, wyciskał piętno na jego twarzy. Na razie zostawmy rozmowy. Wcześniej, gdy stary człowiek rozmawiał z przybyszem, w jego głosie dźwięczała twarda nuta, teraz zniknęła. Przepłynąłeś prawie 1000 mil i przeszedłeś pieszo 15 pod górę. Ja zaś muszę podlać fasolę i sałatę, bo żona i córka zostawiły ogród mej pieczy. Odpocznij więc. Porozmawiamy w chłodzie wieczoru albo poranka. Dopiero tu odkryłem, że w życiu rzadko niezbędny jest pośpiech. Gdy wrócił pół godziny później, jego gość leżał na wznak w chłodnej trawie pod brzoskwiniowym drzewem i spał. Wieśniak, który niegdyś był arcymagiem Ziemiomorza, zatrzymał się z wiadrem w jednej i motyką w drugiej ręce i spojrzał na uśpionego przybysza. — Olcha — szepnął cicho. — Jakie kłopoty ze sobą sprowadzasz, Olcho? Nagle odniósł wrażenie, że gdyby zapragnął poznać prawdziwe imię gościa, zdołałby tego dokonać samymi myślami, wytężając umysł, jak wtedy, gdy był magiem. Nie usłyszał go jednak. Myśli niczego nie dały. Nie był już magiem. Nie wiedział nic o przybyszu. Musiał zaczekać, aż sam mu powie. Nigdy nie proś się o kłopoty, rzekł do siebie i ruszył podlewać fasolę.